Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną jest Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, podobno Świnoujście leży na potężnych złożach gazu. Odkryto tutaj gaz wiele lat temu. Swego czasu kanadyjska firma była zainteresowana wydobyciem tego gazu. Dostała nawet koncesję. Coś ruszyło się od tamtego czasu?
Jako samorząd byliśmy bardzo tym również zainteresowani. Oczywiście nie jesteśmy tutaj stroną. Jest inwestor kanadyjski, ma koncesję polskiego rządu na wydobycie tego gazu. Rozmawiał z nami na temat działek, na których będzie mógł zainstalować urządzenia niezbędne do tego, żeby po pierwsze wykonać odwiert do tego źródła, które znajduje się pod dnem Zatoki Pomorskiej, ale również o znacznie większej działce, na której powstaną te urządzenia, które ten gaz wydobyty będą przerabiały. I będzie on następnie dostarczany do odbiorców w Polsce i nie tylko. I tutaj jesteśmy po rozmowach, złożyliśmy propozycje i na tą chwilę nie mogę nic powiedzieć w sensie dalszych działań. Czekamy na ruch ze strony inwestora.
Czyli rozumiem, że od tamtego czasu nie spotkał się pan, ani inwestor się z panem nie spotkał z samorządem.
Był tu przedstawiciel tegoż inwestora, który poinformował nas tylko, że inwestor nie zrezygnował z przedsięwzięcia, że w dalszym ciągu prowadzi prace, oczywiście badawcze, koncepcyjne, natomiast na terenie miasta nie prowadzone są żadne prace związane z wydobyciem gazu.
Jeżeli udałoby się wybudować tę możliwość eksploatacji tych złóż gazu, wówczas to się wiąże z tym, że do kasy miasta pewnie wpływałyby jakieś pieniądze. Może pieniądze, akurat z tych pieniędzy udałoby się pokryć fragment kosztów związanych z budową tunelu. Pojawia się pytanie otwarte w przestrzeni publicznej. Czy cena budowy tunelu wzrośnie? Bo to nie jest żadna tajemnica, że kosztorys był robiony wiele lat temu, a od tamtego czasu ceny bardzo mocno pogalopowały. Wykonawcy, podwykonawcy zgłaszają się do pana, do miasta jako inwestora o to, że trzeba więcej zapłacić?
Na tą chwilę, no właśnie, to kilka wątków pan poruszył. Jeżeli chodzi o tunel, to umowa jest podpisana na określoną kwotę. W tej kwocie uwzględnione są również zwiększenia w środkach, które otrzymuje wykonawca z tytułu inflacji. I my do każdej faktury, którą płacimy wykonawcy, uwzględniamy ten wzrost kosztów z tego tytułu i wykonawca to otrzymuje. Ale to jest kwestia kontraktu. Kontrakt to przewiduje i my mamy na to środki i wykonawca te środki otrzymuje. Natomiast wzrost kosztów realizacji inwestycji, o tym nie mówimy. Mówimy tylko o roszczeniach, które składa wykonawca. Tych roszczeń jest dosyć dużo. Większość jest naszym zdaniem niezasadne, więc je odrzucamy. Wykonawca część sam wycofuje po zastanowieniu się. Czyli roszczeń finansowych na dzień dzisiejszy to praktycznie nie ma, bo jeżeli tam mówimy o kwocie 2 miliony przy kontrakcie 900 milionów, to jest kwota zupełnie niezauważalna. Natomiast są roszczenia terminowe i tu jest problem, bo wykonawca stwierdził, że nie jest w stanie w tym terminie, na który opiewa kontrakt, zrealizować inwestycji, czyli połowa września 2022 roku, mówiąc, że szereg elementów, w tym COVID, ale również inne uwarunkowania w trakcie budowy, powoduje, że ten okres zakończenia budowy będzie przesunięty. No i na ten temat trwają rozmowy. Wykonawca dzisiaj mówi o 119 dniach. Inwestor, inżynier kontraktu uznaje z tych 119 81. Generalna dyrekcja, nasz inwestor zastępczy mówi o 30 dniach, które uznaje, że mają one uzasadnienie. My uwzględniamy wniosek generalnej dyrekcji, mówiąc, podpisując aneks na 30 dni, ale sprawa jest otwarta, to jest budowa i jesteśmy otwarci na argumenty, badamy je i podejmujemy w tej kwestii decyzje. Natomiast jeżeli mówi pan o środkach, które być może będą potrzebne, żeby zwiększyć finansowanie, To powiem tak. Środki na udział własny miasta, czyli ponad 120-130 milionów, my mamy zabezpieczone w przewidywanych wpływach w kolejnych latach do budżetu z tytułu gazoportu. Założenie było takie, miasto angażuje się finansowo w realizację tej inwestycji, mając na uwadze wpływy z podatku od nieruchomości, które będzie płacił gazoport. I te pieniądze otrzymujemy i te pieniądze przeznaczamy na realizację inwestycji. Mówiąc o dodatkowych środkach, bo oczywiście gdyby ten projekt kanadyjski był zrealizowany, no to miasto otrzyma ogromne pieniądze. Dzisiaj trudno je tutaj o nich mówić konkretnie, ale to będą na pewno duże pieniądze, bo to są pieniądze, które miasto otrzyma od wydobycia, to co mają gminy, gdzie są kopalnie różnego rodzaju, ale drugie źródło do budżetu, które wpłynie, to jest od urządzeń, czyli podatek od nieruchomości, od tych budynków, budowli, które zrealizowane zostaną na tej drugiej większej działce, tam gdzie będzie ten zakład przetwórstwa gazu. Więc to będą wpływy do budżetu, które pojawią się za kilka lat, które umożliwią miastu spłatę wszystkich zobowiązań i dalszy jego rozwój. To jest perspektywa dosyć odległa.
Pan wspomniał o tej infrastrukturze. Budowany jest akurat trzeci zbiornik w gazoporcie na Warszawie, w Świnoujściu. Rozumiem, że do kasy miasta wpłynie jeszcze więcej pieniędzy po wybudowaniu tego zbiornika i uruchomieniu.
Oczywiście. No dzisiaj otrzymujemy około 40 milionów, niecałe 40. Ten trzeci zbiornik to będzie zbiornik znacznie większy od tych dwóch, więc ten podatek z tego tytułu będzie bardzo znaczący. Oprócz trzeciego zbiornika przecież realizowana jest stacja, która przetwarza gaz. To są urządzenia, które też będą opodatkowane. Ta budowla, w ogóle rozbudowa terminala to jest inwestycja miliardowa, więc wpływy od tych środków zaangażowanych, zainwestowanych będą znacznie powiększały podatek, który do gminy wpłynie. To są dodatkowe pieniądze, które bierzemy już dzisiaj pod uwagę.
Czy uda się wybudować w takim razie, mimo tych opóźnień, tunel na lato 2023?
No więc moim celem jest to, aby zrobić wszystko, również pilnując wykonawcę, ale rozliczając go, ale również wyjście naprzeciw oczekiwaniom wykonawcy, żeby właśnie na sezon 2023 roku tunel został otwarty. Nie jest dla mnie istotne, czy będzie listopad, grudzień, czy styczeń i luty, przełom roku 2022-2023, a właśnie sezon 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że jest to termin bardzo realny. Dzisiaj wykonawca mówi tak, zakończymy te prace budowlane na tej inwestycji z końcem roku 2022. Następne miesiące to są te prace związane z tą całą infrastrukturą, która w tunelu musi się pojawić, związanych z bezpieczeństwem. Tunel, jeżeli będzie otwarty, to będzie to tunel bezpieczny, czyli cała infrastruktura dodatkowa, zabezpieczająca musi być zrealizowana, a potem, co trwa często również dosyć długo, musi być wszystko to zweryfikowane, sprawdzone. Proszę popatrzeć na historyczne realizacje budów tunelu. Tunel w Warszawie, odbiór...
Odbiór bardzo długi.
Bardzo długi. Inne tunele również. Liczymy, że ten tunel będzie tak dobrze zrealizowany, że ten odbiór będzie krótszy, więc w ciągu 2-3 miesięcy liczymy, że będzie odebrany, a jak będzie odebrany, to będzie otwarty.
Twój ruch to konsultacje społeczne związane właśnie ze stanem miasta po wybudowaniu tunelu. W skrócie mówiąc, zapcha się czy nie zapcha? Eksperci mówią, że obecny układ drogowy jest w 100% w stanie pomieścić samochody, które wjadą przez wybudowany tunel, ale są tacy, którzy sceptycznie do tego podchodzą i na przykład zwracają uwagę na to, że wjazd do tunelu krzyżuje się z drogą, która prowadzi do terminala promowego i tam powstaną pierwsze kłopoty, bo zarówno osobówki, mieszkańcy miasta, turyści spotkają się z ciężarówkami, które zjeżdżają z promu w Skandynawii. Nie można było dogadać się z terminalem promowym i zrobić tej inwestycji w taki sposób, żeby obie strony były zadowolone?
Ja myślę, że te obawy są chyba trochę na wyrost. Ja nie obawiam się, po pierwsze, że miasto się nie zatka, jak pan mówi, zakorkuje w wyniku większej ilości samochodów, które wjadą do centrum na Lewobrzeże. Że jesteśmy przygotowani i czy będziemy przygotowani za rok czy półtora roku na to, żeby przyjąć większą ilość samochodów i to się stanie. Jeżeli chodzi o Warszów, to ruch samochodowy do tunelu i do terminalu promowego będzie krzyżował się na wielkim rondzie. To jest bardzo rozbudowany układ drogowy, który jestem przekonany, że przy odpowiednim skoordynowaniu ruchu, a to dzisiaj ma miejsce, dzisiaj rozmawiamy z zarządem morskich portów, rozmawiamy z przewoźnikami City Line, Unity Line na temat tego, jak samochody będą wjeżdżały, jak będą wyjeżdżały z tych promów. Bierzemy już pod uwagę te duże promy, których dzisiaj jeszcze nie ma, ale za pół roku, za rok pojawią się w Świnoujściu te największe promy ponad 200-metrowe, w których będzie wyjeżdżało 200 samochodów, dzisiaj 80-100. W związku z tym to bierzemy pod uwagę, ale ten układ drogowy, który dzisiaj jest realizowany, którego dzisiaj jeszcze nie widać tak naprawdę, będzie przystosowany do tego, żeby podołać tym dodatkowym obciążeniom o ruchu drogowego. Nie patrzę tak to na ten problem w takich bardzo ciemnych.
Udało się bez budowania większej ilości parkingów osiągnąć efekt, że są w Świnoujściu miejsca parkingowe. Wystarczyło wprowadzić strefę płatnego parkowania.
No właśnie. I dzisiaj rozmawiam z mieszkańcami i zadaję mi pytanie, dlaczego tak późnośmy to zrealizowali? Bo przecież gdyby to było zrealizowane 2 lata temu, 3 lata temu, już ten problem nie byłby tak uciążliwy dla mieszkańców. W ubiegłym roku funkcjonowała strefa płatnego parkowania. Oprócz tego, że wpłynęło do budżetu ponad 2 miliony złotych dodatkowych środków, to mieszkańcy wreszcie mogli zaparkować w centrum miasta na pół godziny, godzinę czy dwie, żeby załatwić swoje sprawy. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, udostępniliśmy im bezpłatne parkowanie przez pół godziny. Wychodzimy naprzeciw ich dalszym oczekiwaniom. Od tego roku zwiększymy ten bezpłatne parkowanie do 1 godziny i to jest, myślę, wystarczający czas, żeby załatwić swój problem w urzędzie, w banku, w sklepie. I dzisiaj ilość osób zadowolonych z tego rozwiązania jest zdecydowanie większa i myślę, że ten kierunek działań, który podjęliśmy wtedy, no będzie akceptowalny przez mieszkańców Świnoujścia.
Może część się przesiadła po prostu do miejskich autobusów.
Oczywiście. Miejskich autobusów. W sezonie letnim wielu jeździ rowerami, a niektórzy chodzą pieszo. Świnoujście nie jest wielkim miastem.
No to zapytam o ceny autobusów, bo samorządy w całej Polsce liczą pieniądze. Będzie podwyżka cen biletów?
Tak. Zamierzamy dokonać podwyżki cen biletów, ale jednocześnie i obniżki. To znaczy, dzisiaj proszę zwrócić uwagę, w Świnoujściu od kilku lat młodzież szkolna jeździ za darmo autobusami. Osoby starsze w wieku 65+, jeździ za darmo autobusami. Płacą ci, którzy są w tym wieku, kiedy trzeba pracować na tych najmłodszych i na tych najstarszych. I dzisiaj, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom tej grupy mieszkańców, chcemy podnieść cenę biletów dla osób, które przyjeżdżają do nas, gości, których nie dziwi cena wyższa i tutaj podniesiemy cenę biletu z 2,60 na 4 zł, turyści z Niemiec również. Natomiast mieszkańcom obniżymy cenę biletów do 1 złotówki. Chcemy po prostu również przekonać część z naszych mieszkańców, by zostawili auto w domu, a jeździli autobusem. Dzisiaj ilość osób, mieszkańców korzystających z autobusów jest jeszcze niewielka i chcemy właśnie tą decyzją namówić ich do tego, żeby korzystali z komunikacji miejskiej.
No to wróćmy do tematu portowego. W ostatnim z wywiadów prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, pan Urbaś, przypomniał, w zasadzie wrócił do pomysłu budowy terminala uniwersalnego. Pan akceptuje taki pomysł budowy terminala w tym miejscu?
Ja uważam, że ja zawsze mówiłem, że rozbudowa portu w Świnoujściu powinna mieć miejsce, że port Świnoujście, że Świnoujście jest wyjątkowo predysponowane do tego, żeby właśnie w Świnoujście był port, a nie na przykład w Szczecinie. No ale te działania trochę poszły w innym kierunku. Inwestuje się ogromne pieniądze na pogłębienie toru wodnego, które będzie musiał być utrzymywany przez za równie duże pieniądze. No i statki będą płynęły do Szczecina, żeby tam być obsłużonym, kiedy port Świnoujście jest zdecydowanie bliżej, lepiej położony i port zewnętrzny jest dzisiaj wykorzystywany w niewielkim stopniu przez terminal gazowy. Ta inwestycja pokazała, że można budować port na otwartym morzu, niekoniecznie wewnątrz portu, bo tutaj te możliwości są ograniczone. Natomiast jestem zaskoczony, że temat wraca. Absolutnie nieprzygotowany. Wiadomości czy informacje na temat tej inwestycji są praktycznie żadne. Gdzieś tam ktoś się wypowie. To powoduje wśród mieszkańców takie wielkie niezadowolenie, bo wiedzy na ten temat nie mamy żadnej. Ja mówię jako mieszkaniec, jako prezydent miasta również. Ja na ten temat praktycznie nie wiem nic. Ja dzisiaj rozmawiam na temat portu kontenerowego. Ja myślę, że Zarząd Morskich Portów powinien zakończyć jeden temat i przed rozpoczęciem kolejnego, o którym tutaj, jak pan wspomniał, pan prezes się wypowiada. Ja o tym nie słyszałem. Dzisiaj tematem istotnym jest rozbudowa gazoportu, co ma miejsce i z tego się bardzo cieszę. No i wreszcie wyjaśnienie kwestii terminala kontenerowego. I to jest cel, który jako kolejny powinien być realizowany.
Wybory za około 2 lata. Mówię za około, bo mówi się o terminie wiosennym, wcześniej mówiono o jesiennym, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Pan już zapowiedział, że nie wystartuje pan w kolejnych wyborach. W takim razie kogo pan widzi na horyzoncie jako swojego następcę lub zastępczynię?
Ja, wie pan, ja nie powiem panu, kogo ja widzę, ja powiem, kogo ja bym chciał, żeby tą funkcję ode mnie przejął, te obowiązki. Bo to nie tylko jest przyjemność, to są również ogromne obowiązki i odpowiedzialność. I to mówię wszystkim przyszłym kandydatom na urząd prezydenta. To nie są tylko przyjemności, przycinanie wstęg, bankiety, jakieś spotkania, że jest to ogromna odpowiedzialność przed mieszkańcami z racji pełnionej funkcji. Przed mieszkańcami odpowiadamy, a tych, którzy nas kontrolują, jest tak dużo, że jeżeli ktoś myśli, że będzie mógł sobie tutaj swobodnie rządzić, podejmować decyzje, nie bacząc na przepisy, na prawo, na wiele innych rzeczy, to się bardzo myli. Chciałbym, żeby ta osoba, która wystartuje, która wygra, no bo zawsze ktoś wygra, żeby była osobą odpowiedzialną, żeby nie negowała wszystkiego tego, co do tej pory było zrobione, bo jestem absolutnie przekonany, że bardzo wiele rzeczy, które robimy, to służą mieszkańcom. I żeby pewne rzeczy kontynuowała. Może można kontynuować coś, robiąc to lepiej, jeżeli jest w stanie się tak zrealizować dany temat. Żeby to była osoba, która będzie chciała rozwijać miasto, a nie to miasto zwijać. Żeby nie wracać do tego, co było, bo nie wszystko, co było, było dobre. Myślę, że te decyzje, ten kierunek, któryśmy wytyczyli, a wytyczyliśmy wspólnie, to nie ja tylko byłem tego twórcą. Akceptowali to moi współpracownicy, akceptowała Rada, akceptowali mieszkańcy, żeby to po prostu kontynuować. I tylko tyle.
Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.